Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu wyborczego osoby częściowo ubezwłasnowolnione nie mają praw wyborczych i nie są uwzględniane w rejestrze wyborców. Tymczasem precedensowy wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu stwierdził zupełnie inaczej. Czy zgadza się Pani z tym wyrokiem?
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo nie sposób się z tym wyrokiem nie zgodzić. Sąd ma rację, że akurat w przypadku tych osób tą sytuację należy analizować indywidualnie, to znaczy brać pod uwagę stan psychiczny danej osoby. Trzeba brać pod uwagę, czy ta osoba na ile jest niedołężna, na ile ma dostateczne rozeznanie. Słusznie też sąd w Nowym Sączu zauważył, że niekonsekwencją polskiego ustawodawcy jest to, że z jednej strony tego takim osobom umożliwia uczestniczenie w partiach politycznych, a jednocześnie pozbawia ich czynnego prawa wyborczego. Stąd też decyzja sądu jest jak najbardziej trafna.
Proszę zatem wytłumaczyć, na czym polegają te dwie instytucje: ubezwłasnowolnienie całkowite i ubezwłasnowolnienia częściowe.
To są dwie występujące obok siebie instytucje w kodeksie cywilnym. Ubezwłasnowolnienie całkowite w uproszczeniu oznacza pozbawienie całkiem zdolności do czynności prawnych danej osoby, czyli ta osoba nie może samodzielnie zawierać umów, może być podmiotem praw i obowiązków, ale przez swe czynności prawne co do zasady nie może nabywać tych praw i obowiązków. Natomiast osoba częściowo ubezwłasnowolniona jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych. Sytuacja prawna jest podobna do sytuacji prawnej dzieci po ukończeniu 13 roku życia i ma już pewien zakres czynności, których może dokonywać samodzielnie. Część czynności wymaga jedynie zgody przedstawiciela ustawowego. No oczywiście nadal pozostaje grupa czynności, których ta osoba nie może w ogóle wykonywać, na przykład nie może sporządzić ważnego testamentu. No niemniej jednak już jej zakres uprawnień jest nieco szerszy. No oczywiście są też nieco odmienne przesłanki każdego z ubezwłasnowolnień. Pomijając tu taką podstawową przesłankę w obu przypadkach ubezwłasnowolnień, czyli chorobę psychiczną, czy niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia, to w przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego dana osoba nie jest w stanie podejmować decyzji dotyczących swojej osoby. Natomiast osoba ubezwłasnowolniona częściowo potrzebuje jedynie pomocy w prowadzeniu jej spraw. I tutaj właśnie, jak odpowiadałam na poprzednie pytanie, dlatego uznałam za słuszną koncepcję przyjętą przez sąd w Nowym Sączu, właśnie z tej przyczyny, że ta osoba ubezwłasnowolniona częściowo jedynie potrzebuje pomocy. Natomiast ona ma jakiś stopień rozeznania w danej sytuacji.
Chciałam się zapytać, jak dochodzi do ubezwłasnowolnienia całkowitego bądź ubezwłasnowolnienia częściowego? Jak wygląda procedura nadania takiego ubezwłasnowolnienia?
O ubezwłasnowolnieniu orzeka sąd okręgowy. Jest to bardzo istotne, że tego typu sprawy przekazano do sądu okręgowego, bo już w sądach okręgowych orzekają sędziowie z kilkuletnim co najmniej doświadczeniem, najczęściej z kilkunastoletnim doświadczeniem. Poza tym w takich sprawach orzeka skład zawodowy, czyli bez udziału ławników, więc tu mamy trzech sędziów zawodowych. Dodatkowo w tego typu sprawach obowiązkowe jest dopuszczenie dowodów z opinii biegłego psychiatry, psychologa, neurologa. I tych opinii może być dopuszczonych co najmniej kilka. Ważne w tym postępowaniu jest to, po pierwsze, że w tym postępowaniu udział może brać prokurator, w tym postępowaniu może brać udział także przedstawiciel organizacji pozarządowej, która zajmuje się ochroną praw takich osób. Istotne znaczenie ma również to, że w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego od wielu lat podkreśla się, że ubezwłasnowolnienie powinno być orzekane w interesie osoby ubezwłasnowolnionej. Czyli nawet jeżeli wystąpią przesłanki w postaci wieku, w postaci choroby psychicznej, czy też niedorozwoju umysłowego i tych innego rodzaju zaburzeń psychicznych, to po pierwsze sąd właśnie musi przeanalizować to, czy dana osoba jest w stanie kierować swoim postępowaniem, na ile jest w stanie kierować swoim postępowaniem i czy to ubezwłasnowolnienie jest w interesie tej osoby, a nie w interesie wnioskodawców, bo najczęściej wnioskodawcy występują z takim wnioskiem. To może być oczywiście małżonek, krewni w linii prostej na przykład, bo ta osoba stała się dla nich problematyczna. To znaczy ta osoba jest skłonna do zawierania różnego rodzaju umów, czy na przykład dosyć często występuje do sądów z różnymi roszczeniami. No ale sam fakt, że dana osoba jest, może być nieco uciążliwa dla otoczenia, nie uzasadnia sama w sobie ubezwłasnowolnienia.
Ubezwłasnowolnienie całkowite jest niezgodne z zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego oraz rodzinnego i powinno zostać uznane za niekonstytucyjne. To są słowa ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który wypowiadał się dla Trybunału Konstytucyjnego. Czy zgadza się pani z tymi słowami? Czy ubezwłasnowolnienie powinno zostać uznane za niekonstytucyjne?
W mojej ocenie sama instytucja ubezwłasnowolnienia nie jest niekonstytucyjna. Owszem, w praktyce zdarzają się pewne nieprawidłowości, to znaczy takie, może nie tyle bardzo lekkie, ale może mało wnikliwe spojrzenie na daną sprawę w konkretnych okolicznościach, ale jakieś incydentalne przypadki nie powinny już tej instytucji całkowicie wyłączać. Owszem, obecnie tendencja jest taka, zwłaszcza w tej literaturze zachodniej, że odchodzi się od ubezwłasnowolnienia, wprowadza się inne formy pomagania osobom chorym psychicznie czy niedorozwiniętym umysłowo, ale to samo w sobie moim zdaniem nie znaczy, że całkowicie należy wyeliminować ubezwłasnowolnienie. Ja raczej stoję na stanowisku takim, że należy to ubezwłasnowolnienie nieco zreformować, dostosować do różnych okoliczności i do różnych sytuacji, do różnego stopnia właśnie tego niedorozwoju umysłowego czy choroby psychicznej, wprowadzić może jakieś dodatkowe instytucje, które pomagają takim osobom, ale ubezwłasnowolnienia jako takiego bym całkowicie, nie byłabym zwolennikiem tego, żeby go całkowicie wyeliminować.
W polskim prawie jest pewna niekonsekwencja ustawodawcy. Polska ratyfikowała konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością, ale ramy prawne stosowanego w Polsce ubezwłasnowolnienia prowadzą do tego, że unijnych standardów Polska nie spełnia. Co uważa pani na ten temat? Czy rzeczywiście powinniśmy to polskie prawo dostosować do unijnych standardów?
Znaczy, na pewno polskie prawo wymaga jakiejś reformy, skoro te przepisy powstały w latach 60., gdzie te problemy, może no, do końca my tak nie wiemy, czy one występowały na mniejszą skalę, na pewno były to jakieś, ta sytuacja była niedoszacowana, nieprzebadana do końca. Na pewno trzeba uważnie śledzić te tendencje, jakie występują, czy to w Unii Europejskiej, czy generalnie w światowej literaturze, orzecznictwie, czy też legislacji, ale też ja zawsze mówię, że trzeba podchodzić do tego z taką szczególną ostrożnością, bo czasem zmiany polegają tylko na zmianie terminologii, a tak naprawdę praktyka potem jest taka sama, jak była dotychczas, tylko nazwiemy to inaczej. W przypadku ubezwłasnowolnienia to można się obawiać takiej sytuacji, że wyeliminujemy ubezwłasnowolnienie, wprowadzimy instytucję, która nazywa się inaczej, ale sądy będą orzekały w taki sam sposób, bo no chociażby jedną z propozycji zmian jest wprowadzenie asystenta prawnego dla takich osób. No ale przecież w tej chwili, w świetle obecnej regulacji, dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawiamy opiekuna, dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora i tak naprawdę rola kuratora no, sprowadza się do czegoś takiego jak rola asystenta prawnego. Oczywiście są przypadki, o których się mówi, że zarówno czy kurator, czy opiekun nadużywa swoich kompetencji, ale sama zmiana terminologii takiej praktyki nie wyeliminuje.
Pojawia się także w propozycjach stworzenie nowej instytucji, stworzenie instytucji wspieranego podejmowania decyzji. Za taką instytucją jest m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Czym taka instytucja jest?
Tego typu instytucja miałaby przede wszystkim za zadanie uwzględnienie w szerszym zakresie woli osoby, która jest ubezwłasnowolniona. Tutaj przede wszystkim chodzi o osoby ubezwłasnowolnione częściowo. No może jakbyśmy w ogóle zlikwidowali ubezwłasnowolnienie, to pewnie takie osoby byłyby określone w inny sposób. Sytuacja jest jakby zbliżona do tej sytuacji dziecka powyżej 13 roku życia, gdzie w sprawach rodzinnych, jeżeli orzeka się o dziecku powyżej 13 roku życia, to dziecko powinno być wysłuchane i jego zdanie w miarę możliwości powinno być uwzględnione. I w przypadku osób, które mają zwłaszcza te łagodniejsze zaburzenia psychiczne, w przypadku osób niedorozwiniętych, to właśnie ta instytucja miałaby służyć temu, żeby uwzględnić zdanie tej osoby, żeby przede wszystkim ją wysłuchać. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów o ubezwłasnowolnieniu, przed ubezwłasnowolnieniem, to pierwszą czynność, jedną z pierwszych czynności, jaką podejmuje sąd, to jest właśnie wysłuchanie tej osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. To jest zebranie opinii psychiatry, psychologa, właśnie tego neurologa, żeby zobaczyć, jaki jest stan osoby, na ile ta osoba może samodzielnie podejmować decyzję. Zresztą jak w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie są sporządzone opinie przez biegłych sądowych, to oni także w tych opiniach muszą wskazać, jaki rodzaj ubezwłasnowolnienia należy orzec i na ile taka osoba jest samodzielna w podejmowaniu decyzji, na ile ta osoba jest samodzielna w takim życiu codziennym. Więc moim zdaniem na pewno na tym etapie, przed jakimikolwiek zmianami, istotne jest to, żeby w tym postępowaniu sądowym te przepisy były należycie stosowane. Nie, żeby sąd podchodził do tych kwestii bardzo wnikliwie. Tak samo biegli sporządzający opinię.